Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9R3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Conversations with Things UX Design for Chat and Voice. Napisana przez Dianę Dybel i Rebecę Evanhoe, to praktyczny przewodnik po projektowaniu interfejsów konwersacyjnych, czyli chatbotów, asystentów głosowych oraz innych systemów,
którymi użytkownik rozmawia tekstem lub głosem. Autorki lokują tę dziedzinę w obrębie UX, ale pokazują, że nie sprowadza się ona do pisania sympatycznych komunikatów.
Wymaga łączenia badań nad potrzebami użytkowników, architektury informacji, projektowania przepływów, znajomości ograniczeń technologii językowych oraz odpowiedzialności etycznej.
Tytułowe rzeczy są istotnym rozróżnieniem. System może naśladować dialog międzyludzki, lecz nie jest człowiekiem i nie powinien wprowadzać odbiorcy w błąd co do swojej natury ani możliwości.
Książka omawia podstawy i praktykę pracy nad rozmowami dla czatu i głosu, zwracając uwagę na niedoskonałości, niejednoznaczność oraz społeczne konsekwencje języka.
Jej celem jest pomóc zespołom tworzyć interakcje użyteczne, zrozumiałe, dostępne i godne zaufania, zamiast jedynie efektowne technologicznie.
Przedstawię CI najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, rozmowa z systemem nie jest rozmową z człowiekiem. Punktem wyjścia książki jest pozornie proste.
Lecz projektowo ważne założenie: chatbot lub asystent głosowy prowadzi rozmowę, ale pozostaje narzędziem.
Dybel i Evanhoe używają określenia conversations with things, aby nie zacierać tej różnicy.
Interfejs konwersacyjny korzysta z formy znanej z ludzkich kontaktów, dlatego użytkownicy automatycznie przypisują mu intencje, wiedzę, pamięć i empatię.
Tymczasem rzeczywiste możliwości systemu są ograniczone przez zaprojektowane scenariusze, dane, reguły oraz działanie rozpoznawania i interpretacji języka.
Projektowanie powinno więc budować właściwe oczekiwania, a nie udawać wszechwiedzącego rozmówcę.
W praktyce oznacza to jasne komunikowanie roli narzędzia, zakresu pomocy i granic automatyzacji.
Jeśli system nie rozumie wypowiedzi, nie powinien maskować problemu ogólnikową, pozornie ludzką odpowiedzią.
Lepiej wskazać, co można zrobić dalej, zaproponować wybór lub przekazać sprawę człowiekowi, gdy jest to potrzebne.
Autorki traktują transparentność jako warunek zaufania, nie jako dodatek do tonu marki.
To szczególnie ważne w głosie, gdzie płynna synteza mowy może sprawiać wrażenie większej kompetencji, niż system faktycznie posiada.
Dobry dialog nie polega zatem na perfekcyjnej imitacji człowieka. Polega na tym, by użytkownik skutecznie wykonał zadanie i rozumiał, z jakim rodzajem technologii ma do czynienia.
Po drugie, projektowanie dialogu obejmuje cały przebieg zadania, nie tylko pojedyncze kwestie.
Książka przedstawia projektowanie konwersacji jako pracę nad doświadczeniem od początku do końca, a nie jako redagowanie listy odpowiedzi bota.
Rozmowa musi mieć cel użytkownika, rozpoznawalny punkt wejścia, logiczne kolejne kroki i sensowne zakończenie.
W czacie oraz w głosie ludzie często formułują prośby nieprecyzyjnie, zmieniają zdanie, podają zbyt mało informacji albo używają słów innych niż te przewidziane przez zespół.
Dlatego projektant powinien przewidywać warianty wypowiedzi, pytania doprecyzowujące, potwierdzanie informacji o istotnych skutkach i mechanizmy odzyskiwania po błędzie.
Istotna jest też ekonomia dialogu.
System nie powinien pytać o dane, które już posiada lub które można pozyskać prostszą drogą, ale nie może również zgadywać tam, gdzie pomyłka byłaby kosztowna.
W interfejsach głosowych dochodzą ograniczenia pamięci roboczej i brak trwałego widoku ekranu, więc długie listy oraz złożone instrukcje stają się trudne do zapamiętania.
Chat pozwala wrócić wzrokiem do poprzednich komunikatów, lecz również wymaga czytelnej struktury i zwięzłości.
Autorki pokazują, że dialog powstaje na styku treści, przepływu, danych i technologii. Skrypt nie jest więc gotowym produktem literackim, tylko hipotezą projektową, którą należy sprawdzać w użyciu i poprawiać wraz z całym procesem obsługi zadania. Po trzecie, język.
Persona i ton muszą wspierać użyteczność, a nie teatralność. Dybel i Evanhoe zwracają uwagę, że słowa są podstawowym materiałem interfejsu konwersacyjnego.
Ale skuteczny język nie polega na nadaniu botowi przesadnie ludzkiej osobowości.
Persona, głos i ton mają przede wszystkim wyjaśniać funkcję systemu oraz wspierać użytkownika w konkretnym kontekście.
Inaczej powinien komunikować się asystent pomagający w prostym wyszukaniu informacji, a inaczej narzędzie dotyczące spraw finansowych,
zdrowotnych lub wymagających ochrony prywatności. W każdym przypadku komunikaty muszą być zrozumiałe, adekwatne do sytuacji i konsekwentne.
Książka przeciwstawia się traktowaniu dowcipu, luźnego stylu czy antropomorfizacji jako uniwersalnego sposobu na ocieplenie technologii.
Taka warstwa może rozpraszać, utrudniać wykonanie zadania, a w sytuacji błędu bywać irytująca lub niestosowna.
Szczególną wagę ma sposób, w jaki system odmawia, prosi o wyjaśnienie i informuje o ograniczeniach.
Użytkownik potrzebuje wtedy konkretu, czego narzędzie nie potrafi, jakie informacje są potrzebne i jaka alternatywa jest dostępna. Wartość dobrze zaprojektowanego języka wynika z redukcji niepewności. Jednocześnie styl nie może utrwalać założeń o odbiorcy, na przykład przez arbitralne przypisywanie mu tożsamości, kompetencji czy preferencji. Autorki wiążą zatem UX writing z odpowiedzialnością za relacje między człowiekiem a systemem, a nie wyłącznie z marketingową osobowością produktu. Po czwarte, dostępność i inkluzywność są warunkami jakości rozmowy. Jednym z wyraźnych wyróżników książki jest traktowanie dostępności, inkluzywności i ryzyka uprzedzeń jako centralnych zagadnień projektowych. Interfejs konwersacyjny nie jest neutralny tylko dlatego, że posługuje się naturalnym językiem. Rozpoznawanie mowy może gorzej radzić sobie z określonymi akcentami, sposobami mówienia lub warunkami otoczenia. Z kolei tekstowy bot może zakładać sprawność czytania, znajomość specjalistycznego słownictwa albo łatwy dostęp do klawiatury.
Gdy projekt opiera się na jednym, domyślnym użytkowniku, część osób zostaje wykluczona albo obciążona dodatkowymi trudnościami. Autorki zachęcają,
by uwzględniać różnorodność ludzi już podczas badań, definiowania przypadków użycia, tworzenia treści i testowania, a nie dopiero na końcowym etapie kontroli zgodności.
W praktyce oznacza to między innymi oferowanie alternatywnych dróg interakcji, unikanie niezrozumiałych sformułowań oraz niezakładanie, że użytkownik poda dane w jednym przewidzianym formacie. Ważny jest również wymiar społeczny persony głosowej i języka systemu.
Wybory dotyczące głosu, stylu obsługi czy reakcji na nadużycia mogą powielać stereotypy związane z płcią, rasą lub społeczną rolą pomocnika.
Książka nie przedstawia etyki jako abstrakcyjnej deklaracji.
Włączy ją z codziennymi decyzjami o danych treningowych, obsłudze błędów, treści odpowiedzi i możliwościach uzyskania pomocy. Dzięki temu dostępność staje się miernikiem dojrzałości całego doświadczenia. Na koniec, testowanie i współpraca między rolami są niezbędne przy niedoskonałej technologii językowej. Autorki opisują projektowanie konwersacji jako proces zespołowy i iteracyjny. Nawet najlepiej brzmiący scenariusz nie gwarantuje dobrej obsługi, ponieważ ludzie używają języka w sposób zmienny, zależny od sytuacji i trudny do pełnego przewidzenia.
Użytkownik może przerwać wypowiedź, połączyć kilka intencji w jednym zdaniu, użyć potocznego określenia albo oczekiwać działania, którego produkt nie oferuje.
Dlatego założenia projektowe wymagają weryfikacji poprzez badania i testy użyteczności, a wdrożony system wymaga dalszego obserwowania oraz dostrajania. Książka podkreśla, że rozmowa jest wspólnym rezultatem pracy projektantów, badaczy, autorów treści, specjalistów od danych i NLP, programistów, właścicieli produktu oraz osób odpowiedzialnych za obsługę klienta. Każda z tych ról widzi inny fragment problemu.
Zespół techniczny zna ograniczenia implementacji, a projektant potrzebuje wiedzy o tych ograniczeniach, by nie obiecywać użytkownikowi nierealnych możliwości.
Osoby analizujące dane mogą z kolei zauważyć powtarzalne nieporozumienia i porzucone ścieżki, których nie ujawni pojedynczy warsztat.
Iteracja nie oznacza wyłącznie zwiększania liczby rozpoznawanych komend.
Powinna prowadzić do lepszych pytań, prostszych przepływów, trafniejszych komunikatów naprawczych i uczciwszego wyznaczania granic systemu.
Takie podejście chroni przed częstym błędem uznaniem wdrożenia bota za koniec pracy projektowej, zamiast za początek uczenia się na realnych rozmowach. Podsumowując, Conversations with Things będzie szczególnie wartościowa dla projektantów UX, badaczy,
UX writerów, osób tworzących produkty cyfrowe oraz zespołów technicznych,
które wprowadzają czat, głos lub rozwiązania wielokanałowe.
Skorzystają z niej także studenci i wykładowcy, ponieważ porządkuje podstawowe pojęcia, a zarazem nie redukuje pracy do obsługi jednego narzędzia czy platformy.
Czytelnik otrzymuje przede wszystkim sposób myślenia rozmowę. Należy projektować jako zadanie użytkownika, realizowane w warunkach niepewności,
ograniczeń technologicznych i różnorodnych potrzeb ludzi.
Praktyczna korzyść polega na lepszym dostrzeganiu miejsc, w których system może zawieść, wprowadzić w błąd albo niepotrzebnie obciążyć odbiorcę.
Intelektualna wartość książki wynika natomiast z konsekwentnego połączenia projektowania języka z pytaniami o władzę, uprzedzenia, prywatność i zaufanie.
Na tle publikacji skupionych głównie na pisaniu promptów, budowaniu persony bota albo technicznych aspektach asystentów głosowych, książka Daibel i Evan Ho wyróżnia się szerszym,
odpowiedzialnym ujęciem UX. Nie obiecuję, że technologia będzie rozmówcą równym człowiekowi.
Zamiast tego wyjaśnia, jak tworzyć narzędzia, które jasno komunikują swoje możliwości, pomagają w konkretnych sprawach i pozostają dostępne dla możliwie różnych użytkowników.
To czyni ją użytecznym wprowadzeniem, ale również trwałym punktem odniesienia podczas projektowania, testowania i rozwijania interfejsów konwersacyjnych.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Diana Daibel, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.